wczoraj Tomasz Arabski, dzisiaj pani Małgorzata Kin-Kaczmarek, czyli była dyrektor Departamentu Produktów Amber Gold, spółka ZOO. Dwa przesłuchania trochę różne, bo to w czasie dużo polityczne, czy były szef kancelarii Donalda Tuska odpowiedział na państwa pytania w sposób wyczerpujący?
Nie no, pan Tomasz Arabski niczym nas nie zaskoczył. No może poza gigantyczną niepamięcią, bo jednak to była jedna z najważniejszych osób w państwie. Afera Amber Gold to też nie była jakaś drobna aferka, która gdzieś tam przeszła niezauważona, tylko jednak w roku 2012 cała Polska tą aferą żyła, więc pamięć wydawałoby się zdrowego 50-letniego mężczyzny, wtedy 40-kilkuletniego mężczyzny, nie powinna być aż na tak niskim poziomie, żeby dziś po raptem 6 latach nie pamiętał, czy informował pana premiera Tuska o notatce, nie pamiętał dlaczego i czy sporządzał jakieś adnotacje na tej notatce i więcej, nie był w stanie, bo to jest jednak rzecz nowa i rzecz, która pokazuje stan państwa Platformy Obywatelskiej przez 8 lat, nie był w stanie wymienić jakichkolwiek działań, realnych działań podejmowanych przez pana premiera Tuska i podległych mu urzędników, które zmierzałyby do wyjaśnienia tej wielkiej afery i zapobieżenia takim działaniom na przyszłość.
Panie pośle, rzecz o notatce ABW z 24 maja 2012 roku, gdzie ABW, agencja pokazuje, że coś jest nie tak, pokazuje, że Amber Gold to być może jest piramida finansowa i działa nielegalnie na polskim rynku i także działa się na rynku lotniczym, co jest w ogóle zagrożeniem dla funkcjonowania państwa. Co się z tą notatką stało? Tomasz Arabski ją odebrał i czy my wiemy, jaki potem był obieg tego dokumentu?
Ona była kierowana do 6 osób, najważniejszych osób w państwie. Swoją drogą pytanie, czemu tak późno, bo kwiecień 2012 roku to raczej najgorsze świadectwo służb specjalnych, bo taka notatka na rok wcześniej być sporządzona. Ale to jest co ciekawe, my nie wiemy, co Tomasz Arabski z tą notatką zrobił. Oczywiście z innych zeznań wiemy, że przedstawiał ją panu premierowi Tuskowi, że pan premier Tusk został poinformowany i prawdopodobnie już dużo wcześniej wiedział o sprawie Amber Gold, ale jakbyśmy my tylko i wyłącznie słuchali wczorajszych zeznań pana Tomasza Arabskiego, to doszlibyśmy do wniosku, że nie wiadomo, co z tą notatką się stało. Nie wiadomo, czy premier polskiego rządu o tak gigantycznej aferze miał chociażby minimalną wiedzę.
Notatka miała dość długie życie jak na urzędniczy przerób papieru, bo 4 miesiące później, we wrześniu, była adnotacja napisana własną ręką albo nie własną ręką Tomasza Arabskiego, który mówił, że przekazał informację Donaldowi Tuskowi. O czym to świadczy?
Znaczy w ogóle to jest rzeczywiście bardzo dziwne. Są różnego rodzaju hipotezy na ten temat, dlatego że taka adnotacja, gdyby była sporządzona w maju czy w czerwcu, no to jest naturalne. Zapoznałem premiera, sporządziłem odpowiednią adnotację. Ewentualnie, gdyby po raz drugi zapoznawał we wrześniu, wtedy adnotacja brzmiąca w ten sposób, że we wrześniu zapoznałem po raz drugi pana premiera Tuska, byłaby naturalna. W momencie, kiedy wpisuje się taką adnotację po 4 miesiącach, to tak jakby się w jakimś sensie szukało zabezpieczenia dla samego siebie. I taka hipoteza jest, że być może wtedy prowadzone były postępowania przez prokuraturę dotyczącą niedopełnienia obowiązków przez poszczególnych urzędników w związku ze sprawą afery Amber Gold i dopuszczeniem do tak gigantycznej sprawy. I być może wtedy sporządzano jakby dodatkowe adnotacje, żeby potwierdzić, że takie zapoznania były, żeby dać jakby gwarancję, że my, w tym wypadku pan Tomasz Arabski, dopełniliśmy wszystkich obowiązków. No to byłoby bardzo ciekawe, ale to jest jedna z hipotez.
Jaki będzie dalszy los tego tajemniczego 4-miesięcznej zwłoki między dostaniem notatki na biurko Tomasza Arabskiego, wtedy szefa kancelarii premiera, a tą adnotacją, że zapoznał premiera z tą notatką?
Znaczy, mam jednak wrażenie, że w sposób wygodny pan Tomasz Arabski zasłania się niepamięcią, dlatego że no zobaczymy jeszcze, co powie Donald Tusk, bo to będzie kluczowe dla podjęcia jakichkolwiek innych decyzji w tym zakresie, ale jednak wykluczałbym, znając różnego rodzaju zeznania, dokumenty z akt sprawy Amber Gold, wykluczałbym, żeby było tak, iż Donald Tusk nie został z tą sprawą zapoznany. Jeżeli by jednak tak było, że Donald Tusk nie zostałby zapoznany i to potwierdzi to w trakcie swojego przesłuchania, no to wtedy mamy bardzo poważne zarzuty względem pana ministra Arabskiego, ale w to nie wierzę.
A co do ministra Arabskiego, to był główny wątek wczorajszego przesłuchania, ale były też wątki poboczne. Między innymi pan poseł pytał o jego powiązania gdańskie, bo Tomasz Arabski z Gdańska się wywodzi, tam jako dziennikarz przez wiele lat pracował. także jego zamieszkańcy do mieszkań. Dlaczego tak się działo, że różni ludzie z świata Platformy mieszkali tak blisko siebie w tak dziwnych budynkach deweloperskich? Ten wątek udało się tutaj w tym wątku wiedzę poszerzyć w wyniku przesłuchania Tomasza Rabskiego.
Poszerzyć nie, poza pewną oceną pana ministra Rabskiego, że no jednak, no niestety muszę ocenić, że to nie najlepszy dziennikarz, skoro na sformułowania układ gdański, układ trójmiejski, które krążą w świecie dziennikarskim, można się różnie do niego odnosić i różne osoby do niego zapisywać, ale że taki układ istnieje, to średnio zorientowany dziennikarz, jeżeli pan Tomasz Rawski jako były dziennikarz przeczy takim informacjom, mówi, że nie było takiego układu, nie słyszał, no to sam siebie w jakimś sensie jako dziennikarza kompromituje, to państwo już będziecie oceniali jego jakość jego pracy, ale rzeczywiście ten układ musiał istnieć, tylko że to jest dziwne, żeby na jednym osiedlu mieszkania miał pan Adamowicz, że są mieszkania, które zapomniał w oświadczeniu majątkowym uwzględnić. To bardzo ciekawe, jak można było zapomnieć takiego mieszkania i być może były inne motywy nie zapisywania go w oświadczeniu majątkowym. Ma pan Sławomir Rybicki, osoba również znana panu Rabskiemu, ale też szereg mieszkań mają państwo P przez Amber Gold, czy przez nabyte przez ich rodziny, czy osobiście przez nich. I jeszcze co jest ciekawe, bo to jest to inwestycja na Szafarni, na ulicy Szafarnia, która była realizowana przez firmę powiązaną z bankiem PKS-a, czy też z ich włoskim właścicielem UniCredit. Była to firma Pirelli, która, to też bardzo ciekawy wątek, nabyła za śmieszne pieniądze spółkę deweloperską od PKS-a. W ten sposób niby to się działo wszystko w grupie UniCredit, tylko że PKS-a było spółką notowaną na polskiej giełdzie, w której udziały mieli Polacy, a w tamtych spółkach udziały mieli Włosi. I jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności ten projekt jest określany projektem Chopin i warto, żeby kiedyś również media do niego powróciły. W tym bardzo prestiżowym projekcie, który przyniósł podejrzewam duże zyski, mieszkania nabywają politycy Platformy Obywatelskiej, no i osoby dzisiaj podejrzane o popełnienie przestępstwa. To naprawdę pokazuje pewien związek między tymi osobami.
Wczoraj zaglądaliśmy wewnątrz machiny urzędniczej. Dzisiaj komisja patrzy do środka. Amber Gold, pani Małgorzata Kin-Kaczmarek, dyrektor Departamentu Produktów Amber Gold. Przesłuchania co do tego, jak działa Amber Gold, jaka była wiedza pani dyrektor. Pani dyrektor mówi, że w zasadzie wiedzy nie miała dostępu do chociażby działu księgowego.
No tak, panie dyrektorze, tylko że ja nie akceptuję takiej sytuacji, że odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie zarząd za to, co się stało. Ja oczekuję, że jednak prokuratura wgłębi się w tę sprawę i my jako komisja dzisiaj o to pytamy i pytaliśmy o jej odpowiedzialność i jej wiedzę, tylko że osoba, która zarabia duże pieniądze, jest w kadrze menedżerskiej kierowniczej tego przedsiębiorstwa. Jeżeli zasłania się nie wiedzą, co działo się z pieniędzmi, które były wpłacane przez zwykłych inwestorów, jeżeli więc wręcz oferuje produkty, które w sposób oczywisty nie mają uzasadnienia ekonomicznego, jeżeli nie zapala jej się czerwona lampka w takiej sprawie, to trudno, to jej odpowiedzialność i ona powinna tą odpowiedzialność w mojej ocenie również ponieść. Nie akceptuję tego, że tylko i wyłącznie prezes zarządu w tej sprawie będzie osobą, która usłyszała zarzuty i która będzie sądzona. Uważam, że także inne osoby powinny bardzo poważnie się z tego tłumaczyć, bo w mniejszym, oczywiście zakres ich winy, zakres odpowiedzialności być różny, ale uczestniczyły mniej lub bardziej świadomie w tym procederze.
Coś pani dyrektor powiedziała nowego do wiedzy komisji o tego, jak były skrajane te produkty, te oferty lokat, które już chyba pani dyrektor musiała wiedzieć, są lewe. Czyli, że są bez pokrycia.
Zasłaniała się cały czas tym, że państwo P mówi, że wszystko jest w porządku, że pieniądze na te lokaty są, że środki są zgromadzone, że one pochodzą z różnych źródeł, takich jak chociażby BGŻ, i udawała taką brak refleksyjności. Tak jakby urzędnik państwowy, będziemy stawiali poważne, kierujemy zawiadomienia w stosunku do poszczególnych urzędników państwowych z różnego rodzaju organów administracji państwowej, mimo że przecież nie byli tymi, którzy kręcili tym interesem, ale nie dopełnili pewnych obowiązków. Tak samo dyrektorzy w prywatnych firmach ponoszą odpowiedzialność za działalność władz tej spółki, właścicieli tej spółki, nie ma żadnej wątpliwości.